Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Aleksander Bożyński. Cześć, Olek.
Cześć, cześć, Michał.
Cześć. Olek, dzisiaj mamy jeden temat. Debiut, spodziewany debiut diagnostyki, ale zanim przejdziemy do tutaj, omówimy sobie, czym ta spółka się zajmuje, jakie ma perspektywy i tak dalej. To bardzo ważny news. Dzisiaj, jak Państwo będziecie słuchali, to już te zapisy będą uruchomione. Ruszają zapisy na konferencję Wall Street 29, 23, 25 maja w Karpaczu. Adres strony, tak jak zawsze, czyli www.wallstreet.org.pl. Gorąco zachęcamy. Przez pierwszy tydzień trwa oferta First Minute tylko dla członków SI. W specjalnych cenach gorąco zapraszamy. I tutaj Olek, ty masz być jednym z wykładowców. Bardzo mi miło. Tak. Powiedz, o czym będziesz mówił.
No, ja myślę o tym, żeby poopowiadać trochę o checkliście inwestycyjnej i o tym, jak stworzyć po prostu, w jaki sposób można usystematyzować sobie sposób analizowania fundamentalnego firmy. Bo często jest tak, że inwestorzy indywidualni trochę tak od sasa do lasa czytają tylko to, co spółka napisała, a tak naprawdę analiza fundamentalna to jest też sprawdzenie całej spółki, zrobienie całego procesu analitycznego. I żeby to usystematyzować, po prostu podchodzi do tego, nie wiem, jak piloci w liniach lotniczych, tak, czy Enter Air, jak sprawdza sobie samoloty, no to tak samo można podchodzić do analizowania inwestycji.
Tak, w przypadku samolotów i pilotów to się jest takie, śmieją się, takie powiedzenie, że wszystkie regulaminy, te checklisty są krwią napisane, że ktoś, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu jakiś samolot musiał się rozbić, żeby wprowadzić jakąś procedurę, kolejną checklistę na sprawdzenie. W przypadku inwestycji nie jest aż tak źle, ale wprowadzamy dodatkowe obostrzenia, checklisty, różnego rodzaju sprawdzenia, jak wcześniej straciliśmy duże pieniądze.
Tak. To krew portfela to jest.
Tak, i każdy oczywiście uczy się samemu, prawda? Ale jak możemy się nauczyć od kogoś, na przykład od ciebie, no to będzie bardzo miło. Jeszcze raz zapraszamy 23, 25 maja do Karpacza. Skończymy. Idę tak tutaj kliknąć przycisk, żeby odpaliły się zapisy na konferencję. Jak Państwo będziecie tego słuchać, to zapisy już będą trwały. Widzimy się w Karpaczu. Tymczasem, tak jak mówiliśmy, ruszają, trwają zapisy na diagnostykę, chyba do czwartku, o ile dobrze kojarzę. Olek, napisałeś na stronie u nas taką piękną, długą analizę. To spróbujmy się przez nią przeklikać, bo chciałbym, żebyś mi powiedział, czym ta diagnostyka się zajmuje. Olek, co to za spółka?
No, diagnostyka to jest sieć laboratoriów prywatnych, działa na rynku prywatnej diagnostyki. Znaczy prywatnej, trochę publicznej, tam przejdziemy później, bo opowiadamy o tym, ale w każdym razie to jest największy podmiot na tym rynku, o wiele większy niż tam drugi Alab. I no, spółka działa w takiej stabilnej branży, niektórzy mogą powiedzieć, że jest trochę nudna. I w ciągu ostatnich kilkunastu lat firma zrobiła niesamowite tempo wzrostu, tak? No bo to jest 20% średniorocznie na przychodach, ponad 24 chyba od 2011 roku. Więc no to jest bardzo dużo, no tylko że to jest podobny case jak Żabka, czyli wychodzi po prostu główny akcjonariusz, spółka nic z tego nie będzie miała, w sensie IPO nie spowoduje, że gotówka przypłynie do spółki, nawet raczej ubędzie, no bo to kosztuje jakieś 5-6 milionów samą diagnostykę, przeprowadzenie tego.
Koszty całego postępowania.
Tak. Okay. No ale tutaj dopisałem, że w przypadku Żabki to było wiele więcej, tak? No bo to było 35-40 milionów, tak?
A to też jest niezłe, nie? Wiem, Olek, zarabia główny akcjonariusz, czy ten luksemburskie fundusze, a koszt ponosi spółka. To może by ten luksemburski fundusz był uprzejmy zapłacić te 5-6 milionów, skoro ma ochotę sprzedać swoje akcje, tak wiesz, tak? Czemu nie?
No tak, ale w sumie sprzedający będzie na rzecz menadżerów jeszcze płacił sam z siebie po prostu tam. W prospekcie była informacja o tym, że dla menadżerów tam będzie 2,5%, tak? Wartości jest, oferty brutto. Tak.
To jest takie wynagrodzenie menedżerów, rozumiem, za długo tam, tak, nie wiem, letnią pracę w spółce. Czy to jeszcze tak złapmy jakieś tutaj stałe, to jest tak, tutaj wydobyłeś na pierwszą, nawet jedną z ważniejszych informacji, że jeżeli spółka zadebiutuje po tej cenie, to kapitalizacja spółki będzie 3,5 miliarda złotych.
Tak, po cenie 105 zł za akcję. Tak.
A wartość całego IPO to jest...
prawie miliard 700 milionów.
Miliard 700, czyli dużo sprzedają tego...
No, 40% ponad. Mhm. Więc no tak, no to jest dużo, w sumie 47,8%, więc to jest dużo, duży free float, ale co ważne, twórcy tej diagnostyki zostają w spółce, tak? Odchodzi tylko fundusz, a ci, co stworzyli tą firmę, którzy ją rozwijali, to nadal są, tak? Nadal okay. Są, oni są poukrywani tutaj w tych nazwach Acer, Akacja, Uba Capital, tak?
Dobrze, czyli rozumiem, że dobre, no ale co tu najważniejsza rzecz, pierwsze spostrzeżenie, jakie napisałeś, że to jest, znaczy powiedzieliśmy sobie tutaj, że to tłusty kot, podobnie jak żabka, nie spółka, która ma zamiar rosnąć z rynkiem, tylko już spółka no, rozwinięta na, nie wiem, na dalekim stopniu zaawansowania w życiu spółki, tak? Mhm. To...
Znaczy tak, oni, znaczy w prognozach spółki, spółka uważa, że będzie rosła szybciej od rynku, bo zamierza rosnąć w obecnych punktach, w obecnej tam sieci, którą ma, rosnąć zgodnie z rynkiem, plus jeszcze przejmować po prostu mniejsze podmioty, więc tam troszeczkę będzie szybciej, tak? Mhm. Tam później dojdziemy do tego, ile ten rynek będzie rósł. No, rośnie dosyć szybko. Ja byłem zdziwiony, że segment diagnostyki jeszcze w Polsce potrafi rosnąć tam w dwucyfrowym tempie. Tam małe dwucyfrowe, ale jednak to trochę szokujące. Pomyślałem jednak, że to raczej będzie te 5-6% może, więc.
Starzejące się społeczeństwo, coraz częściej musimy się badać. No wiesz, 20-latkowie się nie badają, 60-parolatkowie to co chwilę muszą pójść sobie jakieś badania zrobić.
No to prawda, no, tak. Szczerze mówiąc, to ja częściej badam swój samochód niż siebie, tak? No, tak. No, nie ma się czym chwalić, ale tak jest, tak. Mhm.
Dobrze, ten harmonogram, tak żebyśmy sobie tutaj potwierdzili, przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, 22-30 stycznia, czyli teraz się dzieje. Później ta cała procedura związana z inwestorami instytucjonalnymi, przydział akcji i tak dalej, ewentualnie planowany debiut 7 lutego.
Czyli tydzień przed walentynkami, tak?
Tak.
No. Jeśli debiut się uda, to część inwestorów będzie mogła sprezentować swoje wybrance, jakieś tam wyjście, nie wiem, do restauracji czy gdzieś.
Jeżeli się uda. Tak.
Jeśli
się uda. Ja już widziałem pierwsze jakieś takie, wiesz, nagłówki, tak wiesz, dzisiaj, wczoraj, takie, które po internecie krążyły, że ogromne zainteresowanie debiutem diagnostyki.
Tak? Ale no zobaczymy, jak to się przełoży, nie? Na debiut.
Na cenę, tak. Wiesz co, akurat to, że ta diagnostyka idzie na rynek i to chyba wszystko wskazuje na to, że zadebiutuje, to bardzo dobrze, bo tutaj śmialiśmy się, że wiesz, efektem debiutu żabki był taki, że on ta żabka, no teraz troszkę lepiej się kurs zachowuje, prawda, ale przez pierwszy okres, no tak marnie, było odwołanie dwóch kolejnych debiutów. Widać było, że nie było zainteresowania inwestorów, no to tak, dobrze, że coś się dzieje.
Mhm. No i też, też trzeba powiedzieć, że dużo takich znanych firm po IPO wyglądało słabo, tak? Jak się przypomni, nie wiem, grupę Pracuj na przykład, no to oni przecież bardzo spadli. No to też był tak, oni zadebiutowali, to był 22 rok, więc to tam też tam pospadało mocno. Allegro jest nisko, tak? O wiele niżej niż był debiut. No jakoś tak GPW nie ma szczęścia.
No, ale to wymieniamy tłuste koty. Gdzie są te
spółki?
Tak. Jak nic, taka diagnostyka nam była potrzebna w 2019, żeby po nim przyszedł 2020. Oczywiście nikt tutaj nie marzy, broń Boże, o kolejnej pandemii, ale tu za sekundkę przeskrolujemy się, to widać, było eksplozję wyników w trakcie 2020 roku.
Ja się zastanawiam, czemu nie przyspieszono IPO te kilka lat. Myślę, że wtedy ta wycena po tych przychodach, po tych marżach, jakie były, to mogłaby być pewnie wyższa, nie?
No, kto wie. No, kto dobrze. Okej, okay, to czym się, dobra, spółka zajmuje się czym? No jak tutaj mamy grupa diagnostyka, no, jest liderem diagnostyki medycznej w Polsce. Nazwa jest dużo mówiąca.
Właśnie to jest najgorsze, bo to się często ta diagnostyka pojawiała w tekście. Ale tak, no i w zasadzie to działa w modelu część jest B2C, o którym przejdziemy tam później, czyli to są tak jak ja na przykład idę prywatnie i sobie robię badanie, nie wiem, krwi, sobie badam, nie wiem, badanie płodności, pakiet badań na przykład, a B2B, no to to już po prostu idę do lekarza, lekarz mówi, albo nie wiem, do szpitala, szpital mi kładzie na łóżko, robi badania, czasem jest to outsourcowane właśnie do takiej diagnostyki, tak, i ta diagnostyka już robi badania. No a w każdym razie to są proste, po prostu proste i zaawansowane, to też trzeba powiedzieć, że nie tylko morfologia, ale też takie bardzo zaawansowane badania, też spółka działa na rynku badań genetycznych. No, ciekawa spółka, tak, ciekawa spółka, tylko że jak prześledziłem całą firmę, to prospekt, to mają tylko jeden patent. Tylko jeden patent, więc to w zasadzie jest commodity rynek.
Okej, dobrze, to widzę, ale spółka jest ogromna, ogromny lider rynku, że widzę 49% udziału w rynku, jest druga spółka z kolei, nazywa się Alab i ma 19%.
Tak, tylko że to warto sprecyzować, tak? To ja wziąłem po prostu diagnostykę prywatną, bo też jeszcze jest bardzo dużo same, jeśli by wziąć wszystkie diagnostyki, tak? I publiczne, i prywatne,
to, no, 22%.
To diagnostyka 22%.
Okay.
A jeśli bierzemy tylko prywatne, to to jest 49%.
No bo rozumiem, że jak jakiś szpital, nie wiem, ma swój własny jakieś laboratorium, tak, że nie wiem, przyjmuje pacjenta, bada mu krew, bo trzeba, nie? Tak? To rozumiem, że nie wysyła tego nigdzie, tylko bada to w szpitalu u siebie i to rozumiem jest wtedy, jak tak policzymy, to jest 22%.
Tak. Jeśli rzeczywiście ten szpital ma swój własny punkt, a czasami jest tak, że szpital po prostu, żeby oszczędzić, to decyduje się na outsourcing tego i po prostu podpisuje umowę B2B z diagnostyką i przesyła po prostu próbki do badań, do laboratoriów, no, firmy, która ma IPO.
Dobra. I grupa diagnostyka, widzę, przeprowadza pobranie, ma 1100 punktów własnych lub podwykonawców i są to w zasadzie wszystkie polskie miasta z powyżej 20 tysięcy mieszkańców.
Tak. A też jeszcze co ciekawe, tam tak fragmencik wyżej, to jest to, że nie wszystkie badania robi diagnostyka we własnych laboratoriach. Ona też, jeśli są jakieś takie bardzo zaawansowane, to ona tak naprawdę tylko pobiera próbkę. No i wiadomo, ktoś płaci za to, a oni to później outsourcują do innych firm. I to jest tak rocznie, to kosztuje firmę między 70 a 80 milionów złotych. Tak. To w kosztach usług obcych jest, tylko że to nie jest wyszczególnione.
Czy badania odbywa się w zagranicznych placówkach, no to mają co robić, mogą, wiesz, te mają w co inwestować, żeby te zagraniczne placówki partnerskie, żeby mieć to u siebie ewentualnie. A nie jest wyszczególnione, co to za badania muszą, nie wiem, wysyłać gdzieś.
Nie, wiesz, nawet problem był taki, że spółka nie podaje na przykład przychodowo, które badania najwięcej ważą. Można się domyślić, że to są najprawdopodobniej te najbardziej podstawowe.
Takie znane. Tak.
Ale no, brakuje mi tego, brakuje mi też wydzielenia marżowości, czyli ile firma zarabia na tych kontraktach ze szpitalami, a ile ma od prywatnych klientów. No wiadomo, że prywatni ci klienci najprawdopodobniej są o wiele bardziej marżowi, ale tego spółka w ogóle nie podaje. Tak? No, szkoda trochę, szkoda. Bo to by dało troszeczkę więcej, ułatwiłoby przeanalizowanie przyszłej zmiany marży firmy, no ale no, jest jak jest.
Dobrze. Diagnostyka obrazowa, badania genetyczne. No tutaj studenci studiów medycznych by się mogli wykazać i powiedzieć, czym się różnią te wszystkie badania od siebie.
No tak, no i to co ciekawe, to tutaj diagnostyka rywalizuje z Voxelem, tak? No Voxel jest liderem, ma 17% udziału w rynku, diagnostyka ma 2,5%.
A to znamy, bo to giełdowa spółka.
Giełdowa spółka, tak. Więc no wiadomo, no tutaj to już płatnikiem jest głównie NFZ, tak?
Tak.
No bo w zasadzie tam ponad 80% wszystkich badań obrazowych to płatnikiem jest, no, ktoś publiczny, tak? No wiadomo, ze składek to idzie, ale przez NFZ.
Dobrze. I tutaj nazwałeś kolejny akapit. Logistyka, jedna z przewag spółki. Dlaczego?
No, dlatego, bo tak można się zastanowić nawet, jeśli porównamy sobie diagnostykę, załóżmy z punktem, nie wiem, Aleksander Bożyński diagnostyka, tak? Bym sobie założył jakiś tam jeden punkt gdzieś i jak ja bym mógł rywalizować z taką diagnostyką tak naprawdę. Jeśli bym oferował proste badania krwi morfologiczne, to jedynym moją przewagą byłoby to, że mój punkt byłby gdzieś blisko, nie wiem, szpitala, gdzieś blisko, gdzie są starsi ludzie. No to jest jedyna jakaś taka renta monopolistyczna wynikająca z obszaru, bo tak naprawdę dla klienta najważniejsze jest, tak naprawdę on ma wszystko jedno. Nie, może to jest mój bias, ja patrzę przez siebie, tak, ale jest mi wszystko jedno, czy ja pójdę do diagnostyki, czy do Alab. Tak. Nie interesuje tak naprawdę, żebym nie tracił czasu.
Tak, żeby to było szybko, na pewno, bez kolejek, tak. Sprawnie, żeby te wyniki lekarz otrzymał prawie natychmiast, tak. A nie żebym czekał na to nie wiadomo ile, bo jestem chory, to chciałbym się przebadać. Sprawnie, racja. Mhm.
Tak, więc w zasadzie tylko to mnie interesuje. I diagnostyka, jak urosła już do takich rozmiarów, to ma ogromne przewagi nad takim punktem, takim pojedynczym. No bo ja to muszę tak, zatrudnić sobie określoną liczbę ludzi, jeszcze jakbym załóżmy postanowił jeszcze do tego jednego punktu pobrań sobie wziąć laboratorium, to już w ogóle by się nie opłacało, no bo koszt wybudowania laboratorium to są miliony złotych, więc wyniki by musiał no, wysyłać komuś, tak, więc musiałbym oddać swoją marżę, więc takie małe punkty w długim terminie no, mają podgórkę, a diagnostyka im ma szerszą liczbę punktów, no to tym łatwiej będzie generować ruch ze strony klientów. Im ma więcej tego, zagęści sobie tą liczbę punktów w miastach, tym koszt, pojedynczy koszt po prostu dostawy testu, tak, logistyczny, jest coraz mniejszy, tak, zwłaszcza jeśli mamy swoją po prostu, swoją sieć logistyczną i wtedy mamy po prostu cały ten łańcuch, diagnostyka ma u siebie, tak, ja przychodzę, pobierają mi krew, to jest pakowane, przyjeżdża kurier, który też należy do diagnostyki, on leci to do laboratorium, jeśli to jest laboratorium po prostu regionalne, bo proste badanie, no to wyniki są bardzo szybko. No jeśli jakieś specjalistyczne, to musi polecieć gdzieś na przykład nie wiem, do Warszawy czy do Krakowa, no ale to daje po prostu ogromne korzyści skali, tak? I teraz tak, jeśli diagnostyka przejmie kolejny punkt, takiego Aleksander Bożeński diagnostyka, no to co robi, tak? No to wyrzuca wszystkie koszty, które się dublują, tak? No nie potrzeba jakiejś, nie wiem, księgowej, może nie potrzeba tyle osób na zmianie, bo gdzieś w okolicy jest kolejny punkt i można rotować pracownikami, bo to wszystko należy do jednej firmy. Sam ten punkt robi się bardziej marżowy, no bo idzie to po prostu do laboratorium i no to jest ogromne korzyści skali, tak? Okay. I to widać, że ta firma szła jak walec, i po prostu zagęszczała sobie tą sieć i przyjmowała małe podmioty.
Dobra, tu widzę tak, mamy taką piękną mapkę od znowu słuchaczy podcastu audio, odsyłamy na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo sobie tutaj oglądamy, to z prospektu emisyjnego, czy tak wziąłeś, czyli tak, szare to są punkty pobrań, bardzo gęsto, tutaj widzę bardzo ładnie pisać, że według spółki 80% Polaków mieszka w promieniu 10 kilometrów, a to jest no tak. to o co chodzi, to ja nie mogę jechać nie wiadomo gdzie, jak ja mam oddać krew, to ja chciałbym mieć to no blisko, tak, pod domem.
No najlepiej jak żabkę, tak?
Prawie że, tak, tutaj wiesz, obok żabki, wiesz, mogliby się dogadać, żabka obok punkt diagnostyki, no, tak. Niewiele brakuje, tak, nie, żabka jest gęściej, ale to już naprawdę żabka jest blisko, gęściej. Tak. Dobra, później tak, te niebieskie to są laboratoria satelitarne.
Czy one robią proste badania proste. Po prostu.
Okej, okay, czerwone, kluczowe laboratoria regionalne, czyli trochę bardziej zaawansowane. Mhm. I jeszcze mamy gwiazdkę, dwa tylko w Polsce, tak? Laboratorium centralne. Rozumiem, że oprócz tego są jeszcze te laboratoria, że te zagraniczne, że odsyłają na badania, których już nie wchodzą w zakres tak, kompetencji ale spółki. To już... tego...
Tak, tak. Tak, to jest wszystko, co taka uproszczona mapka tego, co należy do Alabu. No i w zasadzie to umiejscowienie Krakowa jest bardzo fajne, tak? Dlaczego? No bo w zasadzie ono jest blisko bardzo dużych centrów, tak? Bo mamy Kraków, mamy Górny Śląsk, tak. Całą aglomerację, więc to łapie po prostu duży ruch i obniża koszty po prostu transportu, tak?
Jasne, dobrze. I tu jest jeszcze kolejna mapka, czyli jak to mamy te. To co mówiłeś, trasy sieci kurierskich, jak oni jeszcze muszą te no materiał na badania, tak? To przykładową krew gdzieś transportować. I tu jest, czekaj, 20 milionów pacjentów rocznie, rozumiem, spółka tak. obsługuje.
Tak.
No, ma to wiadomo, więcej niż połowa 20 milionów.
No, ale no wiadomo.
Dobra, niektórzy badają się kilka razy w roku, dobra, to niech tak będzie.
Dokładnie, tak. Tak.
Okej. Okay. I to mamy 140 milionów testów rocznie. No okej, okay, to mamy jakąś tam, wiesz, bo to przeglądamy, żeby złapać, wiesz, tak. wiedzę o skali działalności spółki, tak?
Tak, i z tego większość to są badania B2B. Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość, to większość to jest B2B, czyli od szpitali albo od ubezpieczycieli.
Tak, okej. Okay. Że szpital zleca, nie wiem, lekarz zleca, tak, na NFZ, tak. pan się tu pójdzie i przebada. Okej, dobrze. No patrzmy dalej.
No i tu jest jeszcze bardzo ciekawe kwestie KPI-ów, tak, że firma niestety nie podała na przykład, jak wyglądały te KPI-e spółki w przestrzeni tam ostatnich, nie wiem, 4-5 lat, więc nie wiemy tak naprawdę, czy się poprawiają, czy się nie poprawiają, poza tym, że ogólna jakość badań jest lepsza, tam według tam niezależnych badań to diagnostyka ma coraz lepszy rating, ale tak, no to widać, że spółka stara się, żeby te badania były dobrze przeprowadzone, żeby były jakościowe, żeby nie było pomyłek, bo tak naprawdę najgorsza rzecz, jaka może się trafić w badaniu, to jest jak laboratorium się pomyli.
Tak, jestem chory, a oni powiedzą, jest pan zdrowy.
Jest pan zdrowy.
Jest pan zdrowy i jeszcze nie muszę leczyć, no bo to jest tak ten gorszy fragment, bo zupełnie lepszym fragmentem jestem zdrowy, a laboratorium, że jestem chory, no to jeszcze pal licho, nie?
No tak, ale ten stres, stres, który się na przykład by się dowiedziało, tak? No,
oczywiście jestem gotów się rozchorować z tego stresu, to niepotrzebne zupełnie. Tak, nie masz rację, żartujemy sobie, ale to są bardzo poważne sprawy, tak jest.
Tak, więc widać, że spółka bardzo do tego podchodzi profesjonalnie. Skoro to bada, to znaczy, że po prostu zależy jej na poprawie jakości, tak? No bo wiadomo, jak się stłucze termometr, no to wiadomo, że jest lepiej, bo nie widać na przykład, co trzeba poprawić, a widocznie najprawdopodobniej diagnostyka stara się to po prostu poprawiać, ten jakość usług, tak? No to też jest ważne, bo tak naprawdę na tym rynku można konkurować tylko dostępnością punktów badań,
szybkością, ceną, jakością, tak.
Szybką i jakość, i to jest tyle, bo tak naprawdę marka nic nie znaczy, w sensie dla przeciętnej osoby, jak ma zrobić badanie, to po prostu idzie tam, gdzie jest bliżej.
Tak, tak.
A niekoniecznie, ja na przykład bym nie pojechał na drugą stronę miasta po to, żeby w diagnostyce się zbadać. Tak?
No, jak miałem coś pod blokiem. Tak, oczywiście, że tak. Tak. Tutaj widzę, że klienci diagnostyki, tak, to znane marki. Jest LuxMed, PZU, Enelmed, prawda, to z prywatnych.
To z prywatnych, tak? No bo wiadomo, że największym tak jakby...
Państwo.
Tak, to państwo.
Państwo, oczywiście, że tak. Dobrze. Tu jest, widzę, że spółka nie tylko sobie rosła, tak wiesz, otwierając samodzielne kolejne punkty, jak rozumiem, rośnie również poprzez akwizycję. No i tutaj proszę bardzo, mamy od 2021 roku do momentu opublikowania prospektu spółka przeprowadziła 37 akwizycji.
Tak, tak.
Czyli takie punkty Aleksander Bożenski, punkt pobrań.
Tak, tak, dokładnie. No, ja często mam do...
Twój pies.
Roni.
Tak, to uroki nagrywania na żywo. Dobrze, zostaw.
Uroki nagrywania na żywo.
Tak.
Więc to jest właśnie ciekawe, tak, że ta spółka po prostu ma... I to, co ciekawe, takich modeli jest dużo. Jak się spojrzy na spółki zagraniczne, to jest dużo firm, które właśnie tak działają. I to w sensie, że one są integratorem rozproszonego rynku. Bo tak naprawdę te pojedyncze podmioty, one nie mają jakichkolwiek przewag, tak, między sobą, tak, jeden punkt od drugiego punktu, w zasadzie ciężko, żeby miały przewagi.
A koszty stałe są zawsze takie same, im więcej przejmiemy, tym te koszty stałe będą niższe per punkt, per badanie, jakkolwiek.
Tak, no jesteśmy w stanie wynegocjować lepsze stawki z właścicielami, tam producentami odczynników, jesteśmy w stanie... Po prostu, no tak jak mówię, obniżyć koszt na przykład transportu, jesteśmy w stanie obniżyć koszt administracji, bo po prostu no nie potrzeba x pań, które zajmują się papierologią, bo to wszystko może robić, można z centralnego punktu albo z jakiegoś mniejszego punktu, ale obejmującego, nie wiem, 10 czy 15 punktów.
Jasne. A czemu napisałeś, że kolejne akwizycje nie zmieniają istotnie skali działalności? Bo,
no teraz
bo to
tak,
za mało,
no
bo już rozumiem. Nie przyjmują dużych podmiotów, tylko drobiazgi zbierają, tak?
No już drobiazgi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że trzy największe firmy kontrolują jakieś 78% rynku tego prywatnego, no to zostaje na resztę podmiotów 22%. Więc nawet tutaj jest fragment, tak, że akwizycje w 2023 roku odpowiadały za 1 czy 2% przychodów, tak? Wzrostu przychodów. Więc.
No to faktycznie, czy to już jest takie zbieranie, tak wiesz, drobiazgów, pojedynczych punktów i tak dalej. No dobrze, czy rozumiem, że spółka nie przejęła czegoś bardzo dużego, tak? Bo się nie da, bo przecież są już sami w sobie, są już bardzo duzi.
Tak, no i to jest właśnie to, o czym jeśli będziemy mówić później o jakichś tam wadach i zaletach, no to jest duża wada tego, że już w zasadzie firma nie ma gdzie rosnąć, tak? W sensie, no i nawet jeśli załóżmy teoretycznie, przejęłaby wszystkie podmioty rynku prywatnego. No, wątpię, żeby się zgodziła na to komisja, no, ale załóżmy, że nawet byłaby taka możliwość, no to by podwoili przychody.
A tak. To przepraszam, to się musi zgadzać. Jak to UOKiK podejrzewam, się musi zgadzać na takie UOKiK, rzeczy.
Tak, UOKiK. Tak.
Dobrze. Okej. Okay. Oferta spółki. No tak. 4000 rodzajów, spółka oferuje 4000 rodzajów badań laboratoryjnych. Od zwykłej morfologii krwi po badania cytologiczne, histopatologiczne czy genetyczne. Okay.
To jest ciekawe, bo jak patrzyłem na spółki zagraniczne, które też działają na tym rynku, to na przykład niektóre to mają wiele mniej badań, tak? Około 2-3 tysięcy, więc 4 tysiące badań to jest całkiem sporo, tak? No jest też ciekawe, jak oni liczą te badania, tak? Bo może. Może okay. Po prostu rozdzielają.
Okej, okay, to jest przykładowa mapka pokazująca zagęszczenie punktów w Warszawie. Jak gęsto jest diagnostyka, tak, tak. To jest to, co mówiłeś, że chcę mieć blisko, a nie tam jestem pacjentem, jestem chory, a to muszę się przebadać tu i teraz, a nie jeździć po mieście i szukać punktów oddania, gdzie tam krew mogę oddać, tak?
Mhm. No tak naprawdę to właśnie o to chodzi, żeby było blisko. A teraz tu wziąłem jeszcze mapkę Alabu. Alab ma niestety troszeczkę gorszą mapkę.
Czekaj, bo mamy. Każą mi wypełniać ankietę. Momencik, dobra. Mhm.
No i tu widać też, że Alab też na rynku na przykład, nie wiem, warszawskim czy dużych miast też jest sporym konkurentem dla diagnostyki. No i to też trzeba powiedzieć, że no tych jeszcze, jak się wpisze po prostu na przykład, nie wiem, diagnostyka Wrocław, diagnostyka Warszawa, to tych punktów jest dużo, tak, więc jeszcze jest możliwość jakiegoś przejęć, no tylko mówię, no to już jest coraz trudniej po prostu, tak, no, okay. No coraz trudniej znaleźć jakiś podmiot, który jest, nie wiem, ma tych, nie wiem, ma na przykład 3 laboratoria, tak, i gdzieś działa, nie wiem, na rynku jakiegoś tam, nie wiem, podkarpackiego.
Bardzo czy tam. Lokalnym. To wiem, to bo nie będą takie te przyrosty, będą poniżej 1%, to praktycznie będzie niezauważalne, tak?
No dokładnie.
No dobrze. No tak, no to co mówiliśmy, oferta, wszystkie rodzaje badań, no to nie będziemy tego czytać. 4000 tam gdzieś mieliśmy wcześniej wymienione, bardzo, bardzo dużo.
Tak, tylko właśnie szkoda, że spółka nie podała, bo to wiadomo, że tutaj jest nawet chyba coś silniejszego niż Pareto i pewnie tam tylko tam kilka badań tak naprawdę generuje tak naprawdę to najwięcej obrotu.
Tak, dokładnie tak. Dobrze, patrzmy dalej i są, widzę, jeszcze pakiety takie indywidualne, tak, że ja jako Michał Masłowski mogę stwierdzić, że jestem już w tym wieku, że idę się przebadać i sobie, rozumiem, mogę kupić po cenach takich, to przykładowe ceny, że spółka na rynku takim B2C też działa.
Tak, tak. I to jest odpowiada za jakieś 40% przychodów spółki, to jest właśnie B2C.
O, to bardzo dużo.
To jest dużo, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że wynika to z tego, że koszt badania B2C jest ponad 3-krotnie większy niż B2B.
Aha, no tak, czy ktoś się już zdecyduje, że tych osób tak, no, jest mniej zdecydowanie, ale koszt jednostkowy, znaczy tam przychód jednostkowy, koszt jednostkowy przychód dla klienta, przychód jednostkowy dla spółki,
tak,
dla
tak.
spółki bardzo dużo. Dobrze, okej. Okay. A i to tutaj mamy, tak? Badania dla klientów instytucjonalnych to ciemnozielone, badania dla klientów indywidualnych jasno zielone. Okej.
Okay. Tak, i tutaj też trzeba jeszcze. Spółka tego nie wydzieliła, ja też tego nie byłem w stanie wydzielić, bo okres tam 21 roku to jest COVID, tak? Jeszcze 22 trochę i 23, ale tam najwięcej 21. No i to część tych badań to po prostu były badania na koronawirusa, tak? No jest pytanie, ile z tego to też było ci prywatnie, ile z tego było B2B, więc to troszeczkę jest zaburzone, tak? Więc.
Przepraszam, to są przychody, tak? Tutaj.
Nie, to są liczba badań.
Liczba badań, czyli przykładowo w 2023 to będzie 117 milionów plus 22 miliony. Tak? To jest liczba badań. A, okej. Okay. Liczba badań. Mhm.
To jest liczba badań.
Dobrze. Patrzmy dalej. Tak jak napisałeś, że ceny są inaczej ustalane. To jest oczywiście dobra. Średni przychód na badanie. Klient indywidualny dużo więcej niż klient instytucjonalny z oczywistych przyczyn.
Tak, no, ale to też jest ciekawe, tak? To jest ciekawe, że jednak jest ten, nie wiem, czy można to nazwać pricing power, tak? No bo teoretycznie widać, że NFZ czy tam ubezpieczyciele potrafią pogadać z diagnostyką i jakoś zmniejszyć koszt tego badania, tak? A w przypadku klienta zwykłego, no to ta cena jest o wiele wyższa. I teraz tak, nie wiemy, czy to wynika z tego, że... Znaczy, na pewno to jest część przerzucenia kosztów na klienta, tak? Bo tu nawet widać, sobie sprawdziłem, ile kosztuje morfologia krwi w przypadku diagnostyki. Mm-hmm. To jest 24 zł, czyli tam zbliżona cena do średniego przychodu. Ale co ciekawe, jeszcze sobie sprawdziłem w innych miastach. Ja pochodzę z Lublina, więc sobie sprawdziłem Lublin i to mnie zdziwiło, że jest taka różnica w cenie.
Aha, że w zależności od miasta, tak? Jest inna cena.
Tak. No to... A to jest ciekawe i to jest w sumie mądre, tak? No bo jeśli spółka widzi, czyli też muszą analizować dane, tak? I też muszą w jakiś sposób sobie ustalać ten cennik w miarę na bieżąco. Bo jeśli by to robili po prostu tak, a dobra, cena morfologii to jest 24 zł i ustalamy ją w całym po prostu kraju, no to tak by było. A tutaj widać, że jest różnica. I to sprawdziłem, że to nie jest tylko jeden punkt. W sensie w Warszawie sprawdziłem 4 punkty, taka cena była, i w Lublinie sprawdziłem 4 punkty i też taka cena była.
No tak, to jest no, bogatsze społeczeństwo, mniej liczące się z pieniędzmi, chętniej wydająca. Przecież jesteś z Lublina, no nie powierzę. Aha, nie, przepraszam, warszawiak nie pojedzie do Lublina oddać krwi, no bo to...
Nie, ale wiadomo, tak, to wiadomo.
To
ale
są w sensie, indywidualne ceny, tak? To nie mówimy tutaj teraz o cenach takich, po ile, nie wiem, tam szpital negocjuje państwo, czy jakieś duże grupy prywatne, tylko po ile ja chciałbym, tak, mieszkając w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Lublinie, przebadać się tak po prostu o morfologię krwi. 24,70 warszawiak, rozumiem, i 16 zł, 15 groszy u ciebie obok Żabki, tak, że pod blokiem...
Obok Żabki.
Tak. No tak, no bardzo. No ciekawe to jest.
Ale to znaczy, że spółka naprawdę pracuje nad danymi.
Wiesz, tak? Co, gdzie herbata na Kasprowym Wierchu kosztuje ma inną cenę niż herbata, wiesz, gdzieś na równinie w jakimś tam, wiesz.
No tak, ale jeśli weźmiemy, nie wiem, Biedronkę i cenę herbaty, no to aż takiej dużej różnicy w cenie, nie wiem, herbaty, czy tam, nie wiem, masła, to najprawdopodobniej nie będzie, tak?
Okay.
Trzeba spytać się Lidla, tak? No bo on to najlepiej jest w określaniu, co w Biedronce jest drogie, w którym miejscu.
No nie, no dobra, okej. Okay. No mają, tak, trzeba być tego świadomym, że w ten sposób pracują. Otoczenie rynkowe, oj właśnie, trzy duże, to jest tutaj już tak na dużych danych, tak? Trzy duże podmioty, które kontrolują 78% rynku, diagnostyka 49%, Alab, którego już wymieniałeś, 19%, Synewo z grupy Medicover 10%, pozostali 22%.
Tak, no z tym, że na przykład Synewo się bardziej koncentruje na rynku B2B, bo w zasadzie no, ma tego Medicovera i po prostu obsługuje po prostu takich klientów, tak, z ubezpieczeń, ale bardziej rywalizuje z diagnostyką, tak? Działa na dwóch rynkach.
Dobrze. I tu kolejna uwaga. Usługi diagnostyczne w Polsce są znacznie tańsze niż na bardziej rozwiniętych niż w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. To znaczy, że co? To chyba szansa dla spółki, tak sobie myślę, że to raczej to u nas będzie kosztowało tak jak u nich, a nie u nich będzie kosztować tak jak u nas.
Raczej tak, ale jak patrzyłem w prospekcie, to była informacja, że na przykład w Polsce rosły ceny usług o jakieś 4 albo 5%, już nie pamiętam, a w krajach zachodnich spadło 1%, więc tam może się gdzieś tam spotkamy, ale wiadomo, jasne, to im bardziej będziemy bogaci, im ludzie będą zamożniejsi, dochody rozporządzalne będą wyższe, więc i ceny badań będą większe.
Tak, nawet widzę tutaj widzę z raportu, tak, średnia cena oznaczania poziomu glukozy, magnezu, wapnia, potasu i coś tam jeszcze, już nieważne, przyjmując ogólnie wskaźnik, jakiś indeks 100, tyle jest w Polsce, to w Belgii 328, Francja 261, czyli te ceny usług są 2-3 razy większe na zachodzie niż w Polsce.
No tak, no, pensje też są porównywalne, tak? W sensie też są większe na zachodzie, więc no, w Belgii nie 3 razy większe, ale no 2,5 chyba pensja nominalna jest większa.
Tak, tak. Ja się śmieję zawsze, że oni zarabiają tyle samo co my, tylko zamiast końcówki PLN mają euro i wszystko się zgadza, prawda? Także dobrze. Patrzmy dalej, czyli jak finansowane są usługi diagnostyczne? No
tak,
to jest to, co mówiłeś. Płatnicy publiczni, państwo się to jest.
Tak, jeśli wszystko zsumować, to najwięcej płacą no, publiczni, tak.
Tak,
jeśli publicznie. Jeśli spojrzymy tylko na laboratoria prywatne, no to już jest 40% to są publiczni, tak? To, to jest ten outsourcing.
Tak, ale wtedy 40% to są te we własnym zakresie do bardzo, bardzo dużo, że ludzie tak po prostu idą się badać.
Tak, tylko że to bierzemy taki mały wycinek, tak? Widzieliśmy tam tą wcześniej tabelkę odnośnie liczby badań, tak? No to tak naprawdę różnica jest kolosalna pod względem tego, ile się bada w publicznym, a ile się w prywatnym. Okay. Tak? Ale jeśli już prywatnie, no to idę i płacę po prostu.
Tak, tak jest. Dobrze, udział laboratoriów publicznych i prywatnych, jeszcze jak to się zmienia w czasie.
Tak, a tutaj jest bardzo ciekawe odnośnie, no bo w zasadzie w czym pomaga diagnostyka, tak? Dlaczego diagnostyka jest taka ważna, bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy, tak? No ona pozwala spowodować, żeby liczba osób chorych na przewlekłe choroby była jak najmniejsza.
Tak.
Jesteśmy w stanie po prostu wcześniej sprawdzić, czy osoba jest chora na wczesnym stadium, jesteśmy w stanie szybciej i taniej go wyleczyć.
Tak, a wiemy, że choroby przewlekłe są później bardzo, bardzo drogie w leczeniu, jak tego nie wykryjemy wcześniej.
Choroby przewlekłe i śmierć, i jak człowiek już umiera, to jest bardzo duża część budżetu. I tak naprawdę ja sobie sprawdziłem w NFZ-cie, tak? To nie to, że ja sobie tam po prostu opowiadam do kawy, tylko tam sprawdziłem, co tam NFZ mówił i 1% populacji w ogóle w polskiej konsumuje 30% budżetu NFZ-u w 2022 roku.
1% populacji?
Populacji.
Około... Tak. I to są ci najstarsi ludzie już przewlekle chorzy.
Tak, no tutaj poniżej mamy tą tabelkę w kosztach i widać, że to jest odwrócona piramida po prostu.
Tak? No 20-latkowie mało chorują, tak? 60, 70, 80-latkowie bardzo dużo, a tu podejrzewam, że tych 85 plus jest, dlatego tu jest mniej, bo tych ludzi już po prostu jest bardzo mało.
Tak, tak. Tak. Mhm. I to jeszcze ciekawostkę sobie znalazłem kolejną, to jest ile osób, które umarły w 2022 roku w Polsce, ile kosztowały NFZ. Mhm. I to kosztowało 7% budżetu prawie.
Ojej.
To dużo.
Dobrze.
W Kanadzie, jak sprawdziłem, to jest 10% i to ostatnie 120 dni jest najbardziej kosztowne. Więc tak naprawdę ja się dziwię, czemu nikt z rządzących w sumie od początku pewnie istnienia Polski, od czasów Piastowskiej, nie wprowadził jakiejś kwestii diagnostyki po prostu, tak? No samochody jesteśmy zobowiązani po prostu się badać. Tak. A siebie nie mamy obowiązku. W sensie, jak nie będziesz dbał o siebie, trudno, zapłaci resztę po prostu składkowiczów i jest spoko, tak? Nie musimy się tym przejmować.
No to jest ciekawy postulat, Olek. To tutaj, jak będziesz kiedyś kandydował na ministra zdrowia, no to ja cię poprę oczywiście, bo to jest słuszne spostrzeżenie. Samochód musisz, bo jak samochód masz niezdiagnozowany, tam co roku go nie podbijasz badań technicznych, masz niesprawny, to robisz, masz to robić po to, żeby nie stanowić zagrożenia dla innych na drodze. Prawda? Żeby tak się nie po tym hamulce zadziałały w odpowiedni sposób. A tutaj tu jest prawda.
A to jak siebie zaniedbam, to jestem w sumie zagrożeniem dla finansów państwa, tak? No bo w zasadzie no, NFZ musi. No trzeba mnie ratować. Jak jestem ubezpieczony, to trzeba mnie ratować.
Tak, a jeszcze jak ktoś, nie wiem, taka osoba załapie się na bardzo długą przewlekłą chorobę, którą będzie się leczyło 20 lat na przykład, tak? No to już jest w ogóle gigantyczny koszt, tak? Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że najwięcej tak państwo kosztuje, to jak ktoś te ostatnie 120 dni, tak? Życia człowieka, znaczy, to jest najbardziej kosztowne.
Jak ktoś umiera, umiera, no to w NFZ płacił 7% na utrzymanie tych ludzi, którzy umarli, załóżmy, w 2022 roku, na obsługę pacjentów, którzy umarli w 2022 roku, wydał 7% budżetu. Mhm. W Kanadzie około 10%. Mhm. I najwięcej kosztowały te ostatnie dni, więc tak naprawdę jeśli udałoby się profilaktycznie społeczeństwo badać wcześniej, żeby było jak najmniej tych chorób przewlekłych, no to w zasadzie można efektywnie wykorzystywać środki publiczne.
No nie ulega to wątpliwości, tak? Dobrze, patrzmy dalej, co się dzieje. Tutaj jest bardzo ciekawe. Te krzywe życia, prawda? Tak, przeciętne trwanie, ile ludzie żyją mniej więcej, i to jest niesamowite załamanie w 2020 roku, prawda? Że to widać, że COVID odcisnął. Tak. Tu po pierwsze widzimy, że kobiety żyją dłużej, to jakby to pierwsza sprawa, prawda? Że mężczyźni krócej, ale to wiemy to od zawsze. No i 2020, tak? No to wyżyjemy coraz dłużej, tak? A to jest to, co mówiliśmy, że społeczeństwo będzie się starzało. W związku z tym klientów diagnostyki będzie więcej. 20-latkowie to on w ogóle nie wie, gdzie ma punkt pobrań krwi w okolicy. A 60-70-latek o to zdecydowanie częściej Tak, musi, tak. Musi się
ale to też co widać, że w Polsce, no widać, że po transformacji ustrojowej ta długość życia to wzrosła znacznie, tak jak widać od lat 60. Tak. do 90. roku.
Prawie staliśmy w miejscu. No taki...
tak.
A czy co, jakość życia nam się zwiększyła? Polepszyła.
Jakość życia polepszyła. I myślę, że ludzie chyba też, nie wiem, mniej piją alkoholu, mniej palą papierosów, więc to też pewnie ma jakiś
znaczenie.
Wpływ na to.
No dobrze, dobrze. Diagnostyka, tu jeszcze fragment diagnostyki obrazowej.
Tak, i tutaj widać, jak malutka jest ta diagnostyka, tak? To ma 2,5% udziałów rynkowych. Voxel jest numerem jeden. No ale widać, że tutaj jest potencjał do konsolidacji, tak? Bo jak widzimy, że ta pozostała część to jest około 42%.
Dobrze. Okej. Okay. No dobrze, to gdzieś znaleźliśmy fragment, że diagnostyka może jeszcze rosnąć. Udało się tutaj.
Udało się. Dobrze. Tak. Znaczy, no ona będzie rosła z rynkiem pewnie, tak? Ale no już nie ma tego growth story takiego typowego. Tak.
Wejdziemy.
Mam 5%, robię 40%. Tak.
No wejdzie, teraz mam wejdę na rynek, pozyskam miliard złotych, urosnę razy 5. No to jest niemożliwe. Prawda? To jest nie. Tak.
Znaczy, jakby wyszli za granicę.
O właśnie, to chciałem cię zapytać, bo zaraz jeszcze przejdziemy tu, jak tak przeskrolujemy wyniki finansowe, żeby mniej więcej złapać takie miejsce, na jakim wiesz, poziomie, parametrach spółka działa, ewentualna ekspansja zagraniczna. Czy to jest możliwe w przypadku takiej spółki?
To jest tak, na rynku zachodnim będzie bardzo ciężko, bo tam działają naprawdę bardzo duże firmy i z Australii, i ze Stanów, które mają bardzo duże, no, dużą kapitalizację, duże zasoby finansowe, to ciężko będzie diagnostyce. A na wschodzie, no to było, nie udało się diagnostyce na Ukrainie. Sprzedali spółkę zależną tam za 2,5 miliona złotych, więc no, to nie jest jakaś oszałamiająca kwota i też świadczy o tym, jaka była skala tej działalności.
No, bo to maleństwo jakieś.
No tak, no, ja uważam, że diagnostyka, jeśli nie chce być przejęta za kilka lat po prostu przez jakiegoś dużego gracza, który po prostu uzna, kupuje diagnostykę, żeby mieć udziały w Polsce i chce się rozwijać, rosnąć, no to musi, tak, Czechy, Słowacja, Rumunia, no, te tradycyjne polskie kierunki ekspansji.
Tak, żeby mieli blisko, żeby mogli z tych Czech, to jak jest potrzeba gdzieś tam przewiezienia jakiejś próbki do Krakowa, który tutaj mieliśmy, to żeby to było w miarę
blisko. Czechy, Słowacja to jest...
Tak, bo tu widać, że ta logistyka ma duże znaczenie, że to oni muszą być zorganizowani. Pobieramy te punkty, znaczy punkt pobrań mamy gdzieś i to musi raz, dwa, trzy trafić do jakiegoś laboratorium, szybko wyniki. Więc to logistyka ma ogromne znaczenie w tym przypadku.
No tak, i efekty skali, tak. Więc myślę, że z jakimiś podmiotami słowackimi czy czeskimi będzie łatwiej rywalizować, tak, niż z jakimś podmiotem
Niemiec. Dobrze. Na jakich parametrach działa spółka takich finansowych? O, tu masz piękne, zobacz, jaki piękny wykres. A tu przychody dotyczące, rozumiem, testowania, badania się na COVID.
Tak.
Na COVID. To nie badamy się już, widzę. W pierwszych 9 tutaj aktualnie w ogóle. Przychody z 2024, testowanie COVID-u, to już zdążyliśmy zapomnieć. Jeszcze w 2023 było to 3 miliony?
No, 3 miliony. 3 miliony.
W 2021 715 milionów.
No, oszałamiająca kwota. To jest. To było ile? 40%, około 40% przychodów spółki całej grupy diagnostyki to były testy na COVID.
Jasne. Dobrze. Przychody, rozumiem, już całej spółki z działalności operacyjnej.
Tak. I tutaj są całe przychody. Całe przychody i razem z tym COVID-em.
Tak. A to zobacz. Patrz, COVID spadł praktycznie do zera teraz w 2023-2024, a przychody stabilnie, czyli pozostały fragment.
Pozostałe rosną i rosną szybko, w sensie po kilkanaście, w zależności od roku, tam było kilkanaście, w ostatnim około 20% wzrostu przychodów, więc to jest szybko. No wiadomo tylko, że w przyszłości nie jesteś w stanie rosnąć szybciej niż rynek.
Tak.
Jeśli nie przyjmujesz, tak?
Jasne, no tak, zgadza się.
Albo nie zagęścisz sobie, nie wiem, nie zwiększysz liczby testów na punkt, ale to będzie ciężkie.
Ale zobacz, jak ten wykres fantastycznie by wyglądał, no nie, to by wyglądałby rewelacyjnie, jakby nie było tego COVID-u w latach 2020-2022, prawda? No to byłoby rewelacja, teraz tak wydaje, tak jakby ktoś nie wiedział o tym, że była pandemia, spojrzałby, to nawet by powiedział, nie, no to chyba spadają te przychody, no ale jak odejmiemy historycznych
odejmiemy
ten COVID, to się okaże, że wykres jest rewelacyjny, prawda? Dobrze. Widzę, że spółka chwali się takimi parametrami jak średni przychód na pracownika.
Nie, to już ja sobie zrobiłem samemu. Super. Bo tak sobie sprawdzam po prostu, jaka jest efektywność operacyjna, tak? No bo wiadomo, że jak zatrudniamy jakiegoś pracownika, no to on musi wygenerować jakiś przychód, tak? Jakiś, żeby był sens po prostu zatrudnienia pracownika. No i jak widać, od 21 nie patrzymy, tak? No bo to był taki okres szaleństwa. Ale jak widzimy, że spółka jest w stanie nie zwiększać znacząco zatrudnienia i rosną im te przychody, tak? No, czyli po prostu...
Spółka zatrudnia około 6800 osób.
Tak.
Okej, dobrze.
Więc i to jest ciekawe i to jest ważne, bo tu później zobaczymy w następnym wykresie, tam koszt świadczeń pracowniczych jako procent przychodów, no to wiemy, że obecnie dużo spółek ma problem z tym, że te koszty pracownicze cały czas rosną. Ale problem jest to, że te firmy po prostu nie potrafią na tyle efektywnie zwiększać skali albo na tyle efektywnie zarządzać pracownikami, że one nie są w stanie, nie wiem, zredukować liczby pracowników, żeby jak przychody nie rosną, tak? Żeby zredukować liczbę pracowników, żeby pokryć ten wzrost wynagrodzeń. A diagnostyce się to udaje w tą stronę, że nie zatrudniają kolejnych ludzi za bardzo, a cały czas zwiększają przychody, więc jeśli spojrzymy na koszty świadczeń do procenta przychodów, one są stałe, tak? No bo wzrost, płacimy pracownikom więcej, ale nie zatrudniamy kolejnych, bo nie potrzebujemy, tak?
Nie, no rozumiem, że jedno, że laboratorium jakieś centralne jest cały czas w stanie obsługiwać taką liczbę, nie wiem, badań, testów, wszystkiego.
Badań, tak.
Okej,
tak.
Bez zatrudniania kolejnych osób.
No wiadomo, oni tam rozwijają się, tak? No tam w Łodzi czy w Bydgoszczy powstały nowe tam za dziesiątki milionów złotych laboratoria regionalne, ale tak, widać, że to jest.
Dobrze.
To jest
zyski spółki, około zysk na działalności operacyjnej, no wiadomo, 2021 odetnijmy, no bo to wiadomo, co się działo, popatrzmy.
Ale to jest, pokazuje, jak to było marżowe, jakie to była marża po prostu na tym, to jest coś niesamowitego.
Też ile tego było, nie? Ile tego, wiesz, ile niesamowite. Dobra, 259 milionów w pierwszych 9 miesiącach 2024 roku. Okej, czyli to są takie, i to jest marża operacyjna 17%, zwiększona z 15% w poprzednim roku.
Tak, znaczy to już jest dobrze, tak? Marża netto to jest tam od 8 do 10%, tak historycznie była. No spółka mówi, że jest w stanie marżę EBITDA, bo wiadomo, spółka tam posługuje się marżą EBITDA z jakiegoś powodu, ona tam wynosi 20 kilka procent i mówią, że są w stanie podnieść o 2,5-3 punktu procentowego w ciągu do 2030 roku. I teraz jest pytanie, czy to nie będzie tak, że przychody mogą rosnąć o te, nie wiem, 10%, załóżmy 10-11%, a zyskowność będzie rosła szybciej po prostu, no bo jak marża się podniesie, no to EPS będzie rósł szybciej, tak? No,
jeszcze raz nie mogę wyjść z szoku, jak wysoka była marża operacyjna właśnie w tym efekcie COVID, tak, w tym efekcie COVID-u w tym 2021 roku. To jest szok.
Ale to jest szok ze względu na to też, jak były wydawane środki publiczne, że pozwolono na taką marżę.
Tak.
Bo tak naprawdę to były marże, to były umowy najczęściej B2B, tak? I pozwolono na taką marżę firmie prywatnej, żeby osiągnęła taką, no bo jeśli by była bardzo malutka marża, no to by tutaj byśmy mieli odwrotnie, tak? Ta marża byłaby niska, tak? No bo sama skala przychodów by spowodowała spadek marży, a tutaj to było jakoś oszałamiające.
I przychody rosły i marża rosła. No po prostu bajka, tak. Nie? Nic, tylko kolejnej pandemii spółka potrzebuje. Oczywiście no tak czarny humor, ale widać, jaki był okres w działalności spółki. Dobrze, wiesz, to tak byśmy jeszcze, pytanie, czy spółka jest zadłużona?
Jest zadłużona, ma około 570 milionów złotych długu. On jest oprocentowany na średnio, tam według raportów, 8,07%. To jest kredyt odnawialny. No, wykorzystany jest prawie cały, tak? Bo ten kredyt odnawialny jest do 550 milionów, a oni mają 527. No, firma ma dług do EBITDA około 1,8. I nie zamierza po prostu zwiększać tego wskaźnika. Tam do 2%, potem będzie to spadać, tak? Potem może spółka zdecyduje się na spłatę zadłużenia, ale jak to jest 8% i jest spółka w stanie efektywnie, nie wiem, skalować się na wyższej rentowności, no to no, bez sensu jest płacić.
No rentowność jest 17, to taki dług nas nie boli.
Mhm. Ale to tak, ale to jeszcze jest pytanie, jaka jest ROIC, tak? Mhm. Ile oni tam z tego zainwestowanego kapitału są w stanie wyciągnąć, albo po jakiej marży, jak przejmują spółkę nową, to jaką mają rentowność zainwestowanego kapitału, tak? Tam, okay. Przy przejęciu.
Dobrze, to przepływy pieniężne.
No, spółka jest po prostu maszynką do generowania gotówki. Ona generuje bardzo dużo.
No to pytanie o dywidendę, bo widzę tutaj, pojawia się wysokość dywidendy w danym roku i okay.
Tak, no spółka zamierza przeznaczać połowę zysków na dywidendę. Jeśli nie wydarzy się, oczywiście zastrzegła sobie w prospekcie, że jeśli nie wydarzy się coś
ekstra.
Niespodziewanego, coś ekstra, no widzimy, że spółka regularnie wypłacała dywidendę, tak? I to jest ciekawe, tak? Bo dlaczego tak robiła, tak? No bo teoretycznie te pieniądze można byłoby wziąć na skalowanie biznesu, nie wiem, za granicą, potestować, chyba że na przykład spółka z wewnętrznych analiz wynika, że nie jest w stanie efektywnie skalować się poza Polską i po prostu uznała, że okej, generujemy gotówkę, nie mamy pomysłu, co z nią robić, nie będziemy jej odkładać, no to wypłacamy akcjonariuszom. Tak? Mhm.
Dobrze. A potrafisz tak mniej więcej stopę dywidendy oszacować, gdyby się sprzedało po cenie maksymalnej, tak mniej więcej?
Po cenie maksymalnej? Mhm. No to by było 3%.
No, czyli tak, okej, dobra. No dobrze, no strategia rozwoju. Gdzie spółka ma zamiar, wiesz, no to powiedzieliśmy już na początku, gdzie ona będzie rosnąć, prawda? Czy my...
No, rosnąć będzie w Polsce głównie i głównie dzięki temu, że rynek będzie rósł.
To co tam moje tutaj spostrzeżenie, starzenie się społeczeństwa wymienione. To jest tak.
No i plus jeszcze to, że jak będzie więcej środków na służbę zdrowia, to może będą nowe programy, bo jest taki program 40+ dla ludzi i to generuje jakieś 2,9% przychodów diagnostyki, więc teoretycznie jeśli by rząd wydał więcej po prostu pieniędzy jeszcze na jakąś diagnostykę, no to pewnie te przychody jeszcze mogłyby szybciej rosnąć, tak? Jeśli by wprowadzono właśnie testy diagnostyczne obowiązkowe dla każdego
Polaka. Tak jak tak. Samochody trzeba co roku, no to ludzi chociaż co 10 lat można byłoby próbować przebadać, także...
No tak, no co 5 nawet, nie? Tak,
tak, powiedzmy sobie w początkowym, tam jak ktoś ma 20 lat, to można bardzo rzadko, ale już tam 40, 50, no to już trzeba było coraz częściej. Tak, no to jest tak. te dwa podpunkty, które tutaj wiesz, te takie spółka, dlaczego ona ma rosnąć. Starzenie się społeczeństwa, tak, to jest, czyli średnio będziemy się częściej. I drugie to, co ty mówiłeś, wzrost świadomości społecznej. Dlaczego my po 1990 roku zaczęliśmy żyć coraz dłużej? Ta średnia wieku się systematycznie wydłuża z przerwą na COVID. No bo inaczej żyjemy, inaczej jesteśmy świadomi, że mamy się zdrowo odżywiać, ruszać, nie palić, nie pić i tak dalej, i tak dalej. No gdzie to się kiedyś o czymś takim mówiło i ta świadomość będzie cały czas się zwiększać, w związku z tym ludzie też będą się częściej badać.
No i ludzie będą najprawdopodobniej, jeśli nic się nie zmieni, to w Polsce będą dochody rosły ludzi, tak, więc w diagnostyce będzie łatwiej podnieść jeszcze ceny za badania.
Tak jak patrzyliśmy, że na zachodzie są te 2,5-3 razy większe koszty takich badań. To będziemy tak scrollować już do końca. Dobrze, to jeszcze właśnie czynniki ryzyka. Jakbyśmy tu wymienili główne czynniki ryzyka dla spółki?
Główne to jest, no jednak to są dane wrażliwe. No bo był przypadek Alabu, gdzie te dane wyciekły. Ja tam sobie sprawdzałem, ile może taka statystyczna osoba żądać od takiej firmy za wyciek danych. No to jest, z reguły sądy przyznają od 1000 do 1500 zł za wyciek danych. Oczywiście jak się pójdzie do sądu i to jest pytanie, czy ludzie będą chcieli iść do sądu za takie kwoty. Kolejna to jest kwestia przejęć, czy się uda po prostu skalować ten biznes dalej. I po drugie, czy uda się nadal kontrolować efektywność operacyjną, czyli czy te KPI-e będzie spółka egzekwować, tak, będzie w stanie egzekwować.
Jasne. No dobrze, Olek, nie przejdziemy do podsumowania raportu. Tutaj zostawimy to Bo teraz powinien odpaść sakramentalne pytanie, czy warto zapisać się na diagnostykę, prawda? Jakie są twoje wnioski? Ale to zostawmy tę wiedzę dla członków stowarzyszenia. Ten artykuł znajduje się tutaj na stronie SIP. Gorąco zachęcamy, jest jeszcze tutaj w czasie, jak jesteśmy w trakcie trwania tej oferty, czyli do czwartku ten artykuł będzie tu dłużej, powisi na stronie głównej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się. No i tam jest odpowiedź na to, czy warto się zapisać, tak? To powiesz mi poza anteną, tak? Jasne. Jeszcze raz, słuchajcie, zapraszamy na konferencję Wall Street do Karpacza, tak? Ja już skończymy nagrywać, ja biegnę odpalać zapisy, żeby to jeszcze dzisiaj w okolicach południa puścić. I co? No i gorąco ci dziękuję. Super artykuł. Tak, trochę wiem więcej o spółce, zakładam, że jeszcze jestem w tym wieku i w tym stanie zdrowia, że do tej pory miałem mały kontakt, no ale kto wie, w przyszłości będę wiedział, będę wiedział, co ta spółka robi, być może więcej będę miał okazji kontaktu, wiesz, z podmiotem, a teraz będą notowani na rynku, to przynajmniej będę wiedział, dlaczego oni są wyceniani po tyle, a nie po takiej cenie, a nie po innej. Olek, bardzo serdecznie ci dziękuję. Serdecznie. Dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną będzie Aleksander Burzęcki. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.
Do usłyszenia.